Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaługa, a z nami zachodniopomorski poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa o poranku i pozdrawiam serdecznie z Warszawy, w której to jeszcze trwają obrady Sejmu.
Panie pośle, referendum w sprawie aborcji to taka zasłona dymna, żeby nie dopuścić do głosowania jeszcze przed wyborami samorządowymi?
Z jednej strony usłyszeliśmy, że marszałek Sejmu i Polska 2050 przedstawi uchwałę w sprawie referendum, a z drugiej strony też padła obietnica z ust pana marszałka Hołowni, że wszystkie projekty, które wpłynęły do laski marszałkowskiej w sprawie aborcji, liberalizacji tych przepisów, trafią na posiedzenie w kwietniu. Więc bardzo możliwe, że zarówno ta uchwała w sprawie aborcji, jak i ustawy, które wpłynęły, w tym także ustawa Koalicji Obywatelskiej, będą rozpatrywane blokowo podczas tego samego posiedzenia Sejmu.
Wszystko zgoda, tylko oczywiście wystąpienie marszałka Hołowni dopiero zdarzyło się po tym, jak Włodzimierz Czarzasty mocno tupnął nogą i marszałek powiedział, że nie, absolutnie tutaj nic nie jest z premedytacją robione, no ale jakbyśmy tak politycznie zerknęli na te postulaty lewicowe, głównie lewicowe, no to w interesie być może nie koalicjantów, ale w interesie politycznym jest to, żeby jednak swojego konkurenta politycznego, w tym przypadku Nową Lewicę, osłabić i nie przepuszczać ich pomysłów do wyborów samorządowych.
Ja myślę, że takie właściwe i ostateczne referendum w tej sprawie odbyło się 15 października i Polki i Polacy opowiedzieli się przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że to jest jedno z głównych zobowiązań także Koalicji Obywatelskiej, które jest liderem dzisiaj, główną siłą na scenie politycznej. Ja osobiście mam też takie zdanie, że to jest bardzo zły pomysł, żeby robić referendum w tej sprawie, bo to tak naprawdę chodzi o zrobienie referendum w sprawie praw człowieka. Dziś tak naprawdę w całej Europie obowiązuje pewien standard, czyli są zliberalizowane przepisy tak, żeby kobiety do 12 tygodnia mogły same stanowić o swoim ciele. I ja uważam, że to jest ten właściwy kierunek. Ja rozmawiam też tak off the record z posłami, czy to Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy właśnie partii Hołowni, to ja słyszę, że oni tak naprawdę w większości są w stanie poprzeć i zgadzają się z tym, że powinniśmy równać do tego europejskiego standardu. Więc ja bardzo mocno liczę na to, że w tej kwestii nie będzie kwestii światopoglądowej, nie będzie żadnej dyscypliny partyjnej w żadnym z ugrupowań tworzących dzisiaj koalicję 15 października i liczę, że to ta sprawa rozstrzygnie się przy głosowaniach w sprawie tych ustaw, a nie uchwał. Ja też widzę jeszcze jedno bardzo poważne zagrożenie, bo jeżeli byśmy zorganizowali to referendum, to niewątpliwie dalibyśmy olbrzymie paliwo polityczne Prawu i Sprawiedliwości i to byłoby odciągnięcie opinii publicznej od tych spraw istotnych, także między innymi rozliczania rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam wrażenie, że przez te ostatnie lata, tak naprawdę od 2020 roku, kiedy to Trybunał Konstytucyjny wydał ten haniebny wyrok zrywający kompromis aborcyjny, ta dyskusja jest naprawdę przepracowana na polskiej scenie politycznej dosyć mocno, a tym ostatecznym referendum, to jest moje zdanie, było głosowanie 15 października i to jest zobowiązanie, które bardzo mocno liczą kobiety i które nam też o tym przypominają na każdym kroku.
A uważa pan, że tak samo łatwo pójdzie ze związkami partnerskimi?
To jest dokładnie analogiczna sytuacja. To byśmy też mieli pójść w kierunku referendum w sprawie praw człowieka, jakby standardem takim europejskim, którym dzisiaj są związki partnerskie. No nie, no też po to dostaliśmy mandat społeczny, żeby podejmować decyzje. Każda z sił politycznych szła z programem. Związki partnerskie, z tego co się orientuję, nie budzą takich kontrowersji, bo zarówno Hołownia, jak i Lewica popierają. Więc myślę, że mam nadzieję, że w tej kwestii nie będzie zbędnej dyskusji światopoglądowej, bo po prostu na nią uważam, że szkoda czasu i prawa człowieka, bo dzisiaj niewątpliwie obie kwestie są w granicach praw człowieka, nie powinny podlegać dyskusji, referendum, tylko po prostu to jest coś, na czym nie ma co dyskutować, tylko po prostu trzeba zrobić, naprawić.
Zmieńmy temat i porozmawiajmy teraz o czymś, co od kilku tygodni trapi polskich obywateli, bo rolników, oni każdego dnia blokują zachodniopomorskie także drogi, domagają się przede wszystkim zablokowania importu zboża ukraińskiego, także tutaj sprawa rozdziera Zielony Ład. Zdaje się, że ten Zielony Ład gdzieś tam odszedł w cień i on nie jest tak bardzo artykułowany w tej chwili przez rolników, jak właśnie napływ ukraińskiego zboża. Czy w Pana opinii rząd zrobił wszystko, co było do tej pory do zrobienia w kwestii rolników i ich postulatów?
Powiem Panu szczerze, że mam takie wrażenie, że próbuje się przerzucić tą sprawę na polski rząd, a przypomnę, że ta sprawa, czyli tego, że do Polski przyjeżdżało zboże, trwa już 2 lata, w zasadzie od momentu, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i porty, którymi było transportowane zboże, zostało zablokowane. Dzisiaj ta sprawa zarówno polskie zielonego, pisowskiego, jak to mówił pan komisarz Wojciechowski, pisowskiego ładu, jest kwestią do rozstrzygnięcia między innymi na arenie i na poletku Unii Europejskiej. I tu pragnę słuchaczom przypomnieć i podkreślić, że dzisiaj komisarzem do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej jest pan Wojciechowski, który kompletnie schował głowę w piasek i nie prowadzi żadnego dialogu. Czy polski rząd robi wystarczająco? Polski rząd przede wszystkim nie ignoruje rolników. Nasi przedstawiciele, zarówno pan minister Siekierski, jak i pan minister Kołodziejczak, prowadzą dialog, przyjmują postulaty i te postulaty później będziemy po prostu próbowali przedłożyć i prowadzić dyplomację tak, żeby zarówno jeżeli chodzi o ten Zielony Ład, jak i dalszy import produktów rolnych uregulować, tak?
Panie pośle, przepraszam, że przerwę, ale ja wyobrażam sobie to tak. Mówiłem o tym w rozmowie wczoraj z byłym ministrem rolnictwa Arturem Balaszem, że Donald Tusk, tak świetnie obyty na salonach Unii Europejskiej, na brukselskich salonach, nie obrażając tutaj nikogo, powinien wsiąść w samolot, pojechać do tej Unii Europejskiej i powiedzieć, słuchajcie, mam nóż na gardle, polskie rolnictwo leży, rolnicy za chwilę będą ogłaszali upadłość, róbcie coś.
I niewątpliwie Donald Tusk prowadzi dialog, dyplomację, natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że my tak naprawdę jesteśmy krajem frontowym i musimy też wziąć pod uwagę fakt, że Ukraina dzisiaj przelewa krew między innymi za wolność Europy. I oczywiście pan Donald Tusk nie boi się tej odpowiedzialności i będzie prowadził te negocjacje, natomiast tu raz jeszcze podkreślam, komisarzem do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej, który bierze z tego tytułu bardzo wysoką, ponad 100-tysięczną pensję, jest pan Wojciechowski, który w tej sprawie kompletnie skapitulował. Natomiast proces jakichkolwiek decyzji na forum międzynarodowym wymaga czasu. Ja się bardzo cieszę, że my nie ignorujemy tego problemu i rozmawiamy z rolnikami. Mamy zdiagnozowane problemy. Wiemy, że musimy wypracować takie rozwiązania, żeby polscy rolnicy nie mieli poczucia takiego i też faktycznie, żeby nie było tak, że to zboże zaleje polski rynek, ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że tego się nie da problemu rozwiązać w ciągu jednego, dwóch, trzech dni, dlatego że ten problem tak naprawdę narasta i nawarstwia się od ponad 2 lat.
Chciałem jeszcze pana zapytać o szarpaninę przed Sejmem, ale czasu jest niewiele, więc wolę zadać pytanie o pomysł ministra sportu, pana Sławomira Nitrasa. Chodzi o otwarcie sali sportowych, boisk, także w weekendy i także po godzinach, i także w godzinach popołudniowych. Co pan sądzi o tym pomyśle i czy to tak trochę nie przed wyborami samorządowymi taki chwyt wyborczy?
Absolutnie nie jest to chwyt wyborczy. My w Szczecinie, jeszcze niedawno byłem radnym, mieliśmy dosyć szeroką dyskusję o zamkniętych Orlikach. Ja jestem zdania takiego, że infrastruktura sportowa, która powstaje z polskich, z podatków Polek i Polaków, powinna być ogólnodostępna i powinna służyć każdemu, kto chce uprawiać sport. Dobrze wiemy, że sport wpływa pozytywnie na zdrowie. Ten pomysł jest autorski pomysłem pana ministra Nitrasa i polega na tym, że stworzymy program, na który przeznaczymy ponad 270 milionów i który sprawi, że po pierwsze szkoły, samorządy będą mogły pozyskać dotacje na animatorów, na opiekunów, którzy będą po prostu fizycznie pilnować tych obiektów, otwierać te obiekty, wpuszczać dzieciaki w weekendy na nie, ale także w ramach tego projektu będziemy dofinansowywać wszelkie szkoły na zakup sprzętu sportowego. Nie jest to oczywiście można powiedzieć, że jest pewna zbieżność i jest on ogłoszony przed wyborami, natomiast jest on ogłoszony w ramach expose i przy expose ministra sportu Sławomira Nitrasa i padł on wraz z innymi propozycjami, na przykład kontynuacji i powrotu do programu budowy Orlików oraz wielkiego programu modernizacji Orlików, bo te Orliki, które powstawały za pierwszych i drugich rządów Platformy Obywatelskiej, już trochę się zamortyzowały i wymagają naprawy i są problematyczne dla samorządów i dzisiaj samorządy tak naprawdę nie mają środków po tym, jak zostały obrabowane z pieniędzy na to, żeby tę obecną infrastrukturę remontować. My chcemy z jednej strony udostępnić i upowszechnić sport powszechny i jak widzimy zamknięte boiska, zamknięte hale sportowe i ludzi, którzy chcieliby uprawiać sport, ale nie mają gdzie, to chcemy ten problem rozwiązać. Ja bardzo mocno kibicuję tej sprawie.
No, poczekamy na samorządowców. Już widzę, jak biegną z kluczami otwierać te obiekty.
Jeżeli wspomożemy samorządy i przeznaczymy na to odpowiednie środki i to będzie też spinało się ekonomicznie, to ja nie mam wątpliwości, że samorządy będą zainteresowane takim rozwiązaniem, a jednocześnie nie mam wątpliwości, że mieszkańcy będą chętnie z tego korzystać.
Patryk Jaskulski, zachodniopomorski poseł Koalicji Obywatelskiej, był moim i waszym gościem w twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę, panie pośle.
Uprzejmie dziękuję, miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie.